Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI wystosował przesłanie na obchodzony dziś Światowy Dzień Wyżywienia.
W Rzymie zmarł senior Episkopatu Polski, biskup Ignacy Jerzy.
Przypomnimy sylwetkę koszalińskiego biskupa seniora.
Trwa pielgrzymka metropolii górnośląskiej z okazji Dnia Papieskiego oraz 750. rocznicy śmierci świętego Jacka.
Ksiądz Bogusław Trzeciak w swej audycji cyklicznej porusza problem kary śmierci w Europie.
16 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Niezaspokojenie prawa do wyżywienia jest wyraźnym pogwałceniem ludzkiej godności i wynikających z niej praw. Wskazał na to papież w związku z obchodzonym dziś Światowym Dniem Wyżywienia. Przesłanie z tej okazji skierował do Jacques'a Diouf'a, dyrektora generalnego FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Nawiązał w nim do hasła tegorocznych obchodów, którym jest prawo do wyżywienia.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że dotychczas podjęte wysiłki nie zmniejszyły jeszcze wyraźnie liczby głodujących na świecie, mimo iż wszyscy uznają, że każdemu człowiekowi przysługuje prawo do wyżywienia. Wciąż zapomina się o etycznym nakazie karmienia głodnych. Niezaspokojenie prawa do wyżywienia wynika nie tylko z przyczyn naturalnych, ale przede wszystkim z działań człowieka. Coraz więcej ludzi z powodu nędzy czy konfliktów zbrojnych zmuszonych jest szukać chleba za granicą. Ojciec Święty wzywa wspólnotę międzynarodową do solidarnego działania, by zapewnić wyżywienie wszystkim ludziom. Wykorzenienie głodu i zapewnienie zdrowego, wystarczającego wyżywienia wymaga też stosowania metod eksploatacji zasobów, które respektują naturę. Trzeba również chronić tradycyjne zwyczaje wspólnot tubylczych. Papież przypomina, że pierwszymi ofiarami tragedii głodu są dzieci. Niedożywienie hamuje ich rozwój fizyczny i psychiczny. Często, by móc się wyżywić, zmuszane są one do pracy czy służby wojskowej. Benedykt XVI wyraża Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa uznanie dla jej działań i zachęca do ich kontynuowania, zapewniając o współpracy ze strony Kościoła.
W Rzymie zmarł senior polskiego episkopatu, 93-letni biskup Ignacy Jerzy. Przebywał w Wiecznym Mieście w związku z obchodami 750. rocznicy śmierci świętego Jacka. Wczoraj wieczorem koncelebrował mszę świętą w Bazylice Świętej Sabiny na Aventynie, podczas której złożono mu życzenia z okazji 70. rocznicy święceń kapłańskich. Dziś rano po śniadaniu zasłabł. Zmarł w drodze do kliniki Gemelli.
Niesamowite to jest, że nie umarł ani w Katowicach, ani w Koszalinie, gdzie tyle zrobił, ale właśnie na terytorium jakby neutralnym, a tak ważnym, jakim jest Rzym.
Arcybiskup Damian Zimoń.
Człowiek niezwykle lubiany. Jeszcze niedawno temu miał rekolekcję dla księży biskupów, pełne humoru. To był optymista, uśmiechnięty do końca swoich dni. Kiedy zapraszaliśmy biskupa Ignacego do Rzymu, twierdząc, że przecież jak przypadają 70. rocznica święceń kapłańskich, to jeszcze warto pojechać. Byliśmy raczej tacy sceptyczni, że nie pojedzie, ale on się do tego zapalił. Mówię, no jak umrę, to mnie przywieziecie. I myśmy już wtedy nie mieli żadnego argumentu. Umarł jeden z najbardziej zasłużonych kapłanów archidiecezji katowickiej, członków polskiego episkopatu, diecezję, pierwszy biskup, no to przeważnie jest męczennikiem. On w pewnym sensie był męczennikiem, bo i Dachau przecież, i te trudności w czasach komunizmu. I był człowiekiem niezwykle oddanym drugim, uśmiechniętym. To chyba wydobył z rodziny. Ja pamiętam, jak chorowała jego matka w Katowicach. Byłem wtedy wikarym u Piotra i Pawła. To była kobieta zawsze pogodzona ze wszystkim, zawsze radosna, rozmodlona. No i zmarły dzisiaj w Rzymie, dokończył swego pielgrzymowania do domu ojca.
Zachowuję w pamięci postać wielkiego biskupa budowniczego, wielkiego kościoła koszalińskiego.
Kardynał Stanisław Nagi.
Ale przede wszystkim takiego świadomego męczennika lagru w Dachau, ale nie przeżywającego tego męczeństwa jako bohaterstwo i jako heroizm, tylko jako zwyczajny odcinek losu ludzkiego.
I on nie przestał być optymistą życiowym.
Arcybiskup Alfons Nossol.
To taki autentyczny chrześcijanin, kapłan, biskup, dla którego ustawa zasadnicza bycia chrześcijaninem to Ewangelia. On głosił tą radość całością swojego życia, zawsze miał nadzieję. I on nigdy, że tak powiem, nie rozpaczał. Owszem, wiedział, czym był obóz. Ale jak on i o tym obozie potrafił myśleć i mówić z pewnym usensownieniem tego bestialstwa. I tam widział okruchy takie katechetyczne i dla nas biskupów, dla nas kapłanów, byśmy się nigdy jednak nie załamywali. Bo tam, gdzie są okrutne mroczności, tam zawsze też są przebłyski światłości. Ale trzeba mieć ten zmysł spostrzegania tego, co dobry, prawdziwy, bo to równocześnie też świeci i promieniuje na całość. I dlatego też nadziei nigdy porzucić nie wolno.
Chciał uczestniczyć w tym drugim dniu naszej pielgrzymki, ale Pan Bóg chciał inaczej.
Biskup Wiktor Skworc.
I dzisiaj jego pielgrzymka dobiegła kresu. On się urodził dzień przed rozpoczęciem I wojny światowej na terenie diecezji tarnowskiej w Radomyślu Wielkim. I mówił, żartując, że to nie dlatego wojna wybuchła, że ja się urodziłem. Losy wojenne rzuciły jego rodziców na Morawy, bo ojciec był urzędnikiem austriackim, a potem mieszkali na Morawach i po wojnie znaleźli się w Katowicach i dlatego wielu się kojarzy ze Śląskiem, bo tam się wykształcił, tam został kapłanem, stamtąd poszedł na biskupstwo. Parę lat temu, kiedy obchodził swoje 90. urodziny, był naszym gościem, właśnie w Radomyślu Wielkim celebrował mszę świętą, spotkał się ze swoimi rodakami w tamtej parafii, tam umieściliśmy przy chrzcielnicy tablicę, która upamiętniała fakt jego urodzin i to, że był pierwszym biskupem koszalińskim w 1972 roku. Był optymistą w każdej sytuacji, a życie mu nie szczędziło sytuacji trudnych. Zachęcał nas do jakiejś wielkiej ufności Bogu.
Biskup Jerzy umiał powiedzieć najtrudniejsze sprawy ze śmiechem. Potrafił uśmiechem swoim rozbroić trudne sytuacje. Humor biskupa Jerzy był jakimś znakiem jego wewnętrznej radości. 2 lata temu, kiedy zwiedzając Pomorze Zachodnie z grupą kleryków, poszliśmy do biskupa Jerzy. Godzina spędzona u biskupa Jerzy była w jakąś wielką katechezą człowieka starego, u którego nie było śladu goryczy. Ja go pamiętam jako człowieka bardzo dobrego, życzliwego i radosnego.
Ciało biskupa Ignacego Jerzy w piątek zostanie przewiezione do Koszalina.
Biskupi metropolii górnośląskiej oraz pochodzący ze Śląska sprawowali ranną mszę przy ołtarzu katedry św. Piotra. Z ordynariuszem gliwickim, biskupem Janem Wieczorkiem, koncelebrowało blisko 100 księży, w tym m.in. kardynał Stanisław Nagi oraz arcybiskupi Damian Zimoń, Alfons Nossol i Szczepan Wesoły. Kazanie na kanwie poematu Karola Wojtyły Kościół wygłosił biskup Wiktor Skworc.
Pielgrzymujemy więc w ten 16 dzień października najpierw do grobu świętego Piotra, a potem do sługi Bożego Jana Pawła II. Wspominamy dzień jego wyboru na stolicę Piotrową, dzień, której stał się posadzką, skałą dla owiec. Obecną Eucharystią pragniemy dziękować Bogu za dar tego człowieka, który nie przeminął, nie poddał się śmierci, ponieważ był totus tuus, ponieważ w życiu i w śmierci należał do Boga. Przeżywamy tu w Rzymie szczególny dzień papieski i modlimy się, aby Kościół rychło ogłosił Jana Pawła II święty.
Ordynariusz Tarnowski zachęcił, aby dążyć do świętości. Jako przykłady ukazał postacie świętych Jacka i Jadwigi oraz sługi Bożego Jana Pawła II. Przy jego grobie po mszy złożono biało-czerwoną wiązankę kwiatów oraz 2 zapalone znicze. Blisko 1000-osobowa grupa śląskich pielgrzymów z wyraźnym wzruszeniem opuszczała groty watykańskie.
Niespotykane przeżycie, to człowiek może czasami tylko raz przeżyć coś takiego, a jest to tym bardziej wspaniałe, że dzisiejszy dzień, 16 października, pontyfikat Jana Pawła II, święty Jacek, święta Jadwiga, to wszystko, co wiąże się ze Śląskiem, Jan Paweł II, który ukochał Śląsk i myśmy to światło dzisiaj do jego grobu zanieśli.
Jerzy tak wzruszono, że nie mogę go dać. Ja rzekała różaniec cały czas.
Chcemy być tutaj zawsze, ale że to tak daleko, więc jeżeli się jest raz na jakiś czas, to się bardzo to przeżywa.
Święty Jacek, apostoł Europy Północno-Wschodniej. Pod tym hasłem na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie odbył się kongres poświęcony pierwszemu polskiemu dominikaninowi. Jego celem było wydobycie na światło dzienne wkładu świętego Jacka w życie i historię tych narodów na terenach, których działał. Dlatego też wykłady wygłosili przedstawiciele Łotwy, Litwy, Ukrainy, Czech i Włoch. Organizator kongresu, ksiądz Arkadiusz Nocoń, podkreśla niezwykłą aktualność przesłania świętego Jacka dla współczesnej Europy.
Czasem z daleka widać lepiej pewne rzeczy. Jak gigantyczna była misja apostoła północy, ten ogromny obszar, który przeszedł pieszo, w którym nauczał. I chcieliśmy, takie było zamierzenie tego konwenium, aby mówili na nim przede wszystkim obcokrajowcy, nie Polacy. Dodatkowo chcieliśmy, żeby mieszkali w swoich domach narodowych, w swoich konwentach czy w swoich kolegiach, żeby przez te 3 dni opowiadali o nim. Taki przypadek relatora z Włoch, który, kiedy zaproponowaliśmy mu temat, nie bardzo wiedział, kto to jest święty Jacek. I po pół roku śmiał się, kiedy miał przedstawić świętego Jacka w ikonografii. Dzisiaj przygotowuje pozycję książkową na ten temat. Znalazł kilkadziesiąt, jak nie kilkaset prezentacji świętego Jacka w ikonografii. Jest przekonany, że należał w XVII wieku do najczęściej malowanych świętych w malarstwie włoskim. Odkrył całe cykle poświęcone świętemu Jackowi, na przykład w Piacenzie. Jest to 20 obrazów poświęconych świętemu Jackowi w jednym tylko kościele. Do podobnych odkryć dochodzą nasi prelegenci właśnie z Węgier, z Litwy. Jest bardzo dużo do zrobienia w tej materii. Te zaniedbania, które towarzyszą niestety temu świętemu. Jak to jest możliwe, że na przykład na Litwie dzisiaj bardziej popularny, a może także w Polsce, bardziej popularny jest święty Antoni od świętego Jacka. Przecież święty Antoni nigdy nie działał na terenie Litwy. A mimo to w ikonografii jest bardziej popularny. Święty Jacek był patronem Litwy, patronem Polski. Więc jest szalenie dużo, żeby odkryć tę postać i ukazać ją dzisiejszemu człowiekowi. Pamiętajmy zawsze, że w kulcie świętych nie chodzi tylko o cześć dla relikwii. Chodzi o dotarcie do tego samego żaru, który ich popychał do rzeczy wielkich. Ja myślę, że święty Jacek jest to święty na nasze czasy. Znajdujemy się w podobnej sytuacji kryzysu Europy, kryzysu także religijnego. Mówi się, że kryzys religijny jest zwiastunem kryzysu cywilizacyjnego. I dlatego paradoksalnie, kiedy zaczyna się kryzys religijny, powinni się także tego lękać ateiści. I ten upadek cywilizacyjny, upadek również religijny, którym obserwujemy w wielu krajach, domaga się ludzi na miarę świętego Jacka. Ludzi, którzy przede wszystkim byliby odważni. Tej odwagi brakuje dzisiaj chrześcijanom. Być pełnym Boga. Ten entuzjazm nadawał jego życiu sens. Ja myślę, że jest doskonałym świętym na nasze czasy, który uczy nas przede wszystkim odwagi, wyznawaniu wiary i uczy nas entuzjazmu religijnego.
Kongres został zorganizowany w ramach pielgrzymki Metropolii Górnośląskiej do Rzymu, związanej z 750. rocznicą śmierci świętego Jacka. W jej program popołudniowy wpisano m.in. galowy koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w auli Pawła VI.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Europa przeciwko karze śmierci. W związku z obchodzonym 10 października na całym świecie Dniem Przeciwko Karze Śmierci przyjrzyjmy się argumentom, które w tym dniu prezydencja portugalska Unii Europejskiej i sam premier Portugalii José Sócrates przedstawili w swoich oficjalnych wystąpieniach. Unia Europejska podtrzymuje swoje historyczne stanowisko przeciwko karze śmierci w każdych okolicznościach. Zawieszenie kary śmierci, a więc jej abolicja, przyczynia się bowiem do wzmocnienia godności ludzkiej i stopniowego rozwoju praw człowieka, a wszystkie sposoby takiej działalności powinny być uważane jako postęp w cieszeniu się prawem do życia. Unia Europejska wyraża swoje głębokie przekonanie, że wymierzanie wyroku śmierci nie spełnia najwyższych standardów sprawiedliwości, a równocześnie wita z radością abolicję kary śmierci w Rwandzie, dającej przykład innym krajom na świecie, że w miejscu tak głęboko dotkniętym okropną przemocą możliwy jest wybór abolicji. Premier Sokrates przypomniał, że to Portugalia była pierwszym krajem na świecie, który zniósł karę śmierci w 1867 roku. Ale jeszcze przedtem, od wielu lat, nie było już tam żadnych egzekucji. Europa tymczasem wolna jest od nich od roku 1997, a brak kary śmierci znajduje się wśród wymogów dla członkostwa w Unii Europejskiej i Radzie Europy. Należy zaliczyć to do cywilizacyjnych osiągnięć, a jego upowszechnienie jest pilne. Prawdą jest, że nie zapobiegniemy zbrodniom, ani nawet nie zwalczymy ich śmiercią. Zrobimy to sprawiedliwością. Nie zapobiegniemy ani nie zwalczymy przestępstw zemstą państwa. Zrobimy to sprawiedliwością, mówił premier Sokrates. To jest lekcja historii ludzkości i to jest rezultat cywilizacyjnego, kulturalnego, etycznego i politycznego rozwoju. Kara śmierci nie jest ani sprawiedliwa, ani skuteczna. Tymczasem wiele systemów prawnych stosujących karę śmierci niesie ciężkie brzemię nienaprawialnych błędów prawnych. Historia niewinnie skazanych kobiet i mężczyzn i zabitych z decyzji sądu powoduje szkody na wiarygodności instytucji publicznych i czyni niesprawiedliwość nie do zniesienia dla tych, którzy z tego powodu cierpią. Kara śmierci czyni jakikolwiek błąd definitywnym i nieodwracalnym, i gdyby nie było innych powodów, ten jeden usprawiedliwiałby abolicję. Przez wieki europejskiej kultury karnej prawo karania oddane zostało wyłącznie w ręce władz publicznych i sądów. Wieki pracy, by zastąpić przemoc zemsty wymierzaniem sprawiedliwości, zastąpić interwencję siły prywatnej legalnym działaniem autorytetu państwa, zrodziły kontrakt społeczny. Wykonywanie niepodległości przez państwo wymaga również, by rządziło się ono pryncypium nienaruszalności życia, najwyższej wartości, którą państwo musi strzec. Dziś w Lizbonie, mówił premier José Sócrates, robimy następny krok ku temu, co musi być głównym celem wspólnoty międzynarodowej – powszechna abolicja kary śmierci. Kiedy się to stanie, a wierzę, że tak będzie, pokaże to, że ludzkość nie tylko czyni postępy na polu nauki i technologii, ale także na polu cywilizacyjnym, kulturowym i etycznym, krótko mówiąc, na polu zasad i wartości. To zwycięstwo będzie miało wielkie konsekwencje dla cywilizacji. Ludzkość zademonstruje, że sama uwolniła się od ducha zemsty. Świętowanie Europejskiego Dnia Przeciwko Karze Śmierci 10 października, zainicjowanego przez Radę Europy i rozszerzanego na wszystkie kraje europejskie, to symboliczne zaangażowanie w sprawę i część długiej europejskiej tradycji obrony praw człowieka. Unia Europejska mówi, że ona sama nie może być tylko przestrzenią dobrobytu ekonomicznego. Europejska tożsamość musi dalej być nieodwołalnie naznaczona jej niezłomną obroną praw człowieka i niezgodą na akceptowanie cierpienia.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.